Να σε πρόσωμα, κύριε. Będzie potrzebne. Drodzy braterstwo, może na początek przekażę pozdrowienia od braci, którzy prosili was bardzo serdecznie pozdrowić. Przede wszystkim bracie ze zboru w Majlanie Kozic Górnych, którego jestem członkiem, jak również bracia, których miałem przywilej ostatnio odwiedzić ze zboru w Olsztynie, ze zboru w Łyszakowicach, jak i również tydzień temu, korzystając z zaproszenia, byliśmy w zborze w Świdniku, gdzie bracia również, wiedząc, że tutaj będę, prosiliby też bardzo serdecznie was wszystkich pozdrowić. Również osobiste pozdrowienia przez moją drogą telefoniczną od brata Sławka Florczaka i jego żony, z którym bardzo często rozmawiam. Prosił również, by was bardzo serdecznie tutaj pozdrowić.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, po takim wstępie można chyba tylko mówić o jednym. I faktycznie śmierć młodego człowieka, śmierć brata w Chrystusie w takim młodym wieku musi po prostu spowodować, że na chwileczkę się zatrzymamy. To nie jest coś takiego, że wobec takiego faktu, wobec takiego zdarzenia można przejść obojętnie. Brat mnie tutaj przed zebraniem pytał, jak zbór żyje, funkcjonuje po śmierci brata Mituły. Ale śmierć brata Mituły w wieku prawie 80 lat wydaje się rzeczą normalną. Ale śmierć człowieka w wieku 34 lat, kochani, nie mówmy, że to jest normalne. To była pełnia życia. Miał na pewno jakiś plan. Ja go osobiście nie znałem, bardzo mało go znałem. Widziałem tylko, że taki był człowiek. Znałem może brata Leszka, jego może bardziej, bliżej. Jeździliśmy kiedyś razem na kursy. Brata Kazika? Nie. Ale kiedy się dowiedziałem, to nastąpiło milczenie w telefonie. Bo to musi przemówić do człowieka. To nie jest tak, że to można przejść, odłożyć słuchawkę i przejść do swojego obowiązku bez zastanowienia, bez wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków, wierząc w to, co powiedział Pan Jezus, że bez zgody Ojca Waszego to nawet głos z głowy Waszej nie spadnie. A tu przyszła śmierć. Dlaczego? Drodzy braterstwo, może każdy wyciągnie z tego zdarzenia lekcję sam dla siebie. Ale ja bym chciał w chwili obecnej mówić o czymś innym, co niewątpliwie może będzie jakąś pociechą dla Was, może dla rodziny. A myślę, że przede wszystkim, kiedy myślałem nad tym tematem, to i dla mnie też. Taka nauka, piękna nauka, która przewija się przez całe Pismo Święte od początku do końca. To nauka o zmartwychwstaniu. Często wykład, który mówimy o zmartwychwstaniu, jest raczej związany z usługą pogrzebową. Może rzadko się mówi w czasie zwykłej społeczności, ale myślę, że warto sobie przypomnieć wspaniałą naukę Słowa Bożego tyczącą zmartwychwstania człowieka. A za podstawę naszych rozważań, kochani, weźmiemy sobie słowa, które święty apostoł Paweł wypowiedział przed Feliksem, też przed Żydem, który nie do końca żył, może według zakonu, ale kiedy apostoł Paweł miał dane stanąć przed nim, w 24 rozdziale, a 14 wersecie wypowiada i dalej takie słowa. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kochani, oto święty apostoł Paweł wyznaje przed Feliksem wspaniałą swoją nadzieję, jakby kredo swojej wiary, czyni swego rodzaju wyznanie wiary, że tak naprawdę sensem wiary w Boga, w Chrystusa, to jest nadzieja, nadzieja zmartwychwstania. Nadzieja zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc zmartwychwstanie wszystkich ludzi w słusznym czasie. Prorok pański Ezechiel to powiedział takie słowa, że Pan Bóg nie kocha się w śmierci bezbożnego człowieka. Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to nie po to, żeby go uśmiercić. I może cieszyć się jego śmiercią. Kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, stwarzał go do życia wiecznego. Stwarzał go po to, aby człowiek był królem na ziemi, aby na nim panował, aby czynił ją sobie poddaną. To zwierzęta i świat go otaczający, roślinny, miały służyć człowiekowi. Nigdy nie miało być odwrotnie. To tylko grzech, który później przyszedł z namowy szatana, z działa, które on rozpoczął, spowodował to, że największy wróg człowieka, jakim jest śmierć, bo śmierć jest nieprzyjacielem człowieka, wzięła górę nad tym wspaniałym boskim stworzeniem i boskim planem. I kochani, święty apostoł Paweł w tym miejscu mówi, że zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Skąd apostoł Paweł czerpał nadzieję na zmartwychwstanie? Z zakonu i z proroków. Dzisiaj byśmy powiedzieli, używając jakby takiego współczesnego może języka, że czerpał ze Starego Testamentu. Święty apostoł Paweł nadzieję zmartwychwstania, którą sam posiadał, czerpał nie z Nowego Testamentu, bo jego w ten czas nie było. Ale czerpał ją ze Starego Testamentu. Czerpał ją z zakonu i z proroków. Biblia hebrajska, może którzy się interesują troszkę zwyczajami żydowskimi, to wiedzą, że Biblia hebrajska dzieli się na trzy części. Dzieli się na zakon, na Torę, prawo inaczej, pięć ksiąg mojżeszowych wchodzi w skład tej części Pisma Świętego w wersji naszej Biblii hebrajskiej. Drugą częścią są prorocy. To są księgi, które my uznajemy często za historyczne, między innymi księgi królewskie, samuelowe, księgi kronik. Są w dziale, których Biblia hebrajska nazywa jako księgi prorocze. Jest jeszcze trzeci dział, o którym tu apostoł Paweł nie wspomina, tak zwane pisma. Wchodzą w ten skład takie księgi jak chociażby księga psalmów, księga pieśni nad pieśniami, czy nawet księga Daniela, która dla nas jest proroctwem. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, ja swoją nadzieję czerpię z zakonu i z proroku. I kochani, ja może nie będę mówił, kiedy i jak, w jaki sposób będzie człowiek zmartwychwstawał. Będzie człowiek ożywiany ponownie do życia. Zostawmy może to Panu Bogu, który wie, w którym momencie to uczynić. Ale skupmy się może na czymś innym. Skupmy się na tej wspaniałej obietnicy, tak? Można powiedzieć w liczbie mnogiej, obietnicach, które zapowiadają w ogóle sam fakt zmartwychwstania, że coś takiego nastąpi. Być może to, co powiem, będzie swego rodzaju przeglądem proroctw, które mówią o zmartwychwstaniu. Ale kochani, od pierwszej księgi Mojżeszowej aż do ostatniej księgi Malachiasza w każdej księdze można znaleźć słowo zapowiadające, że będzie po prostu zmiana. Że w historii ludzkości będzie zmiana, że nie zawsze tak będzie. Że nie zawsze będzie panował śmierć, będzie panowała śmierć, że nie zawsze będą panowały boleści, choroby i niemoce. Że będzie zmiana. Tylko musi przyjść na to wszystko odpowiedni czas. Również ludzkość, cały rodzaj ludzki, musi się po prostu na tą zmianę przygotować. Mało tego. Tak naprawdę ludzkość musi po prostu tego chcieć. Ludzie muszą chcieć Boga i chcieć Jego łaski i chcieć tego daru zmartwychwstania. Dzisiejszy stan ludzkości jest daleki od tego. Dzisiaj ludzie szukają nadziei zmartwychwstania w medycynie, być może w klonowaniu, a może jeszcze w jakichś innych wymysłach, które mają przedłużyć to ludzkie życie. I to właściwie jest tylko tak naprawdę przedłużenie męczarni. To nie jest przedłużenie życia wiecznego, życia doskonałego, życia w społeczności z Bogiem, ale jest to przedłużenie właśnie męk, chorób, boleści, przedłużenie nawet nieprawości wobec Boga. Kochani, święty apostoł, święty prorok Izajasz w 55 rozdziale, a w 11 wersecie mówi tak, że tak jest z moim słowem, mówi słowa Pana Boga, mówi tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich, nie wraca się do mnie puste. Nie wraca się do mnie puste, póki nie wykona tego, co mu było powiedziane. W wielu miejscach Słowa Bożego jest napisana ta nadzieja o zmartwychwstaniu. I ona na pewno, i to zmartwychwstanie na pewno nastąpi.
bo prorok pański powtórzył słowa właśnie samego Pana Boga, że dopóki się słowo nie spełni, to nie wróci do mnie. Nie ma takiej możliwości, aby słowo wypowiedziane przez Pana Boga nie wypełniło swojej woli tutaj na ziemi. Nie ma takiego czegoś. Pozostaje tylko kwestia czasu, kiedy. Ale jeżeli jest powiedziane, to na pewno się to stanie. Mało tego. W Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 27 werset, słowa może wyrwane z kontekstu, bo one mówią troszkę o czymś innym. Ale Pan Jezus powiedział takie zdanie. Często też jakby cytowane przy tym temacie, że co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Tak, kochani. Człowiek dzisiaj nie ma możliwości, żeby wzbudzić drugiego człowieka. Jeżeli człowiek umiera, medycyna staje się bezradna, drugi człowiek rozkłada ręce i mówi, tak naprawdę co możemy zrobić, to odprowadzić na miejsce spoczynku. Ale u Boga tak nie jest. U Boga również jest możliwa i ta rzecz, że Pan Bóg jest w stanie przywrócić ponownie człowieka do życia. I proszę braterstwa, opowiemy sobie kilka historii, które zapowiadają to, że kiedyś takie wydarzenie będzie miało miejsce. Że wzbudzenie człowieka z grobu nie będzie tylko dla jednostek, ale będzie dla wszystkich. Będzie błogosławieństwem dla całej ludzkości. Drodzy braterstwo, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie mamy wspaniałe cuda dokonywane przez proroków i Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pierwsze takie wzbudzenie, które jest opisane na kartach Pisma Świętego w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, to wzbudzenie dziecka wdowy w Sarepcie przez proroka Eliasza. Gdzie w zasadzie wdowa, która miała syna, czyni wyrzut, mówi prorokowi Eliaszowi, mówi, no cóż ja z ciebie mam? Dojrze, mówi, gorsze ciebie, to jeszcze teraz mnie śmierć mojego dziecka spotkała. Ale prorok Eliasz, prosząc Boga w modlitwie o cud, po prostu prosił o cud, kładzie się na dziecko, dziecko zostaje przywrócone. Podobne cuda znajdują się również, podobny cud jest opisany w drugiej Księdze Kronik, wskrzeszenie dziecka Szumanitki przez proroka, tym razem proroka Elizeusza. Jako kolejny cud po tym, jak Eliasz został po prostu zabrany sprzed jego oblicza. Zresztą same te cuda, których Elizeusz dokonuje, są wspaniałym obrazem na wspaniałe dzieło restytucji, które rozpocznie się z chwilą ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Bo przecież Elizeusz dokonuje wielu cudów. Uzdrawia wodę, dokonuje dzieła sprawiedliwości na młodzieńcach, którzy z niego się śmieją, dokonuje uzdrowienia pokarmu, a chyba jako czwarty jest właśnie wymieniony cud wskrzeszenia dziecka Szunamitki. Co jest jakby pewną podpowiedzią, że jednym z dzieł przyszłego Królestwa Chrystusowego, Królestwa Bożego, będzie właśnie wzbudzenie człowieka z grobu. I to, co się naprawdę wydawało już niemożliwe i naprawdę jest ogromnym cudem, to kiedy wojska moabskie natarły na naród żydowski, wrzucono do grobu Elizeusza człowieka umarłego, który kiedy się dotknął jego zwłok, to nie był żywy człowiek. Zwłoki martwego człowieka dotykają się zwłok, czy prochu już może w tym wypadku, umarłego proroka. Człowiek ten wstaje. Jest to zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, 13 rozdział, od 20 do 21 wersetu. I myślę, drodzy braterstwo, że same te cuda, dokonywane przez ludzi, dzięki modlitwie skierowanej do Boga, już same w sobie pokazują, że Bóg jest w stanie przywrócić człowiekowi życie z powrotem. Podobnie Pan Jezus w czasie swojej misji, w czasie 3,5-letniego nauczania pośród narodu żydowskiego, dokonał 3 cudów, przynajmniej 3 cuda są opisane, wzbudzenia człowieka ze stanu śmierci. Myślę, że nie trzeba tego czytać, wystarczy, jeśli przypomnę, że było to wskrzeszenie młodzieńca z Nain, kiedy już go prowadzono na miejsce grobu, na miejsce spoczynku. Przerwał ten kondukt żałobny i dokonał cudu
wzbudzenia.
Wskrzeszenie córki Jaira, kiedy przyszli słudzy i mówią, już nie truć nauczyciela. Bo mówi, zasnęła, umarła, już nie ma po co. Pan Jezus mówi, nie, będzie inaczej. Poszedł i wzbudził córkę Jaira. I ten największy cud, bo to jest chyba największy cud opisany w ogóle na kartach Słowa Bożego. Wskrzeszenie Łazarza. Człowieka, który 3 dni leżał w grobie, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że już cuchnie. Po co? To już nie ma sensu twoja obecność tutaj. Gdybyś był, to by nie umarł. Ale teraz? Wyrzut sióstr Łazarza. Po co ty przychodzisz? Nie. Pan Jezus mówi, to będzie inaczej. Dokonuje wspaniałego cudu, który zresztą później stał się bezpośrednią przyczyną z punktu widzenia ludzkiego, jego śmierci. Bo za ten cud przywódcy żydowscy mówią, nie, tak dalej nie będzie, bo on nam zagraża. Tym cudem on nam zagraża, bo pokazał swoją wielką moc, jaką posiada, wzbudzając człowieka, który 3 dni leży w grobie. Ale kochani, same cuda to jest jedna strona. Myślę, że warto w tym momencie zwrócić na to, co Pan Jezus przy tych cudach wypowiada. Jak kończą się te poszczególne historie. Wskrzeszenie młodzieńca, córki Jaira i wskrzeszenie Łazarza. Ja myślę, że z tych końcowych słów Pana Jezusa można również wyciągnąć naukę dla nas. Przy okazji wzbudzenia młodzieńca mówi tak, że tobie mówię wstań. I tyle. Tyle powiedział. Tobie mówię wstań. Wstał i żył normalnym życiem. Ale przy wskrzeszeniu córki Jaira Pan Jezus coś nakazuje zrobić. Pamiętacie co? Mówi, dajcie jej jeść. Dlaczego nie mówi, że wstań, idź do matki, czy do ojca? Mówi, dajcie jej jeść. A do Łazarza co powiedział? Pozwólcie mu odejść. Za każdym razem Pan Jezus mówi co innego. Ja myślę, drodzy braterstwo, z samych tych słów Pana Jezusa można wyciągnąć pewną lekcję dla nas. Że jeżeli chcemy być uważani za ludzi ożywionych, za ludzi wierzących, to myślę, że Pan Jezus w tych krótkich wypowiedziach pokazał jakby pewien rozwój człowieka ze stanu grzesznego, ze stanu śmierci, do stanu życia doskonałego. Że pierwsze to w ogóle musimy powstać. Pierwsze trzeba zauważyć, że człowiek jest grzeszny i potrzebuje Zbawiciela. Później musimy się najeść, ale nie najeść się tego, co daje świat i nauki świeckie. Najeść się tego, co daje Słowo Boże, które jest żywe, prawdziwe, które jest źródłem życia dla każdego człowieka. Najeść się do syta prawdziwej nauki Pisma Świętego, które pozwoli nam wobec tego, co nas otacza, stanąć odważnie i powiedzieć, że ja jednak będę służyć Panu Bogu. Po to, by spełniło się to ostatnie, które Pan Jezus powiedział, tak najedzonym odejść, pozwólcie mu odejść. Jest to jakby ostatnie dzieło, drodzy braterstwo, tego naszego tutaj życia. Kiedyśmy poznali Boga, nakarmiliśmy się prawdą, to teraz po prostu musimy odejść. Teraz musimy to wszystko w życiu naszym obrócić w czyn. To, co tutaj się uczymy, powinno mieć odbicie w naszym życiu codziennym, w naszym życiu zborowym, w naszym życiu rodzinnym. O czasach Pana Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel pytał swoich uczni, czy on jest tym, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 2 do 6 wersetu są te słowa opisane i jest zaznaczone tylko tyle, że umarli są wskrzeszani. Nie wiemy, ilu Pan Jezus faktycznie ludzi wskrzesił. Ale widać, musiało być tych przypadków więcej, skoro w ten sposób jest to zaznaczone, ale tylko 3 zostały wyraźnie opisane przez apostołów. Również, kochani, w Księdze Dziejów Apostolskich mamy 2 przypadki wzbudzenia człowieka ze stanu śmierci. To jest wskrzeszenie Dorki czy Tabity, bo to w zależności od tłumaczenia. I wskrzeszenie młodzieńca Eutychusa, który upadł z wysokości w czasie, kiedy święty apostoł Paweł nauczał. Kiedy zasnął, spadł z muru, zginął po prostu śmiercią tragiczną
i apostoł dokonuje cudu. Ale tak jak słowa apostoła Pawła, kiedy stał przed Feliksem, mówi tak, że ja swoją nadzieję pokładam na tym, co jest napisane w zakonie i u proroków. Może wróćmy właśnie. Wróćmy do Starego Testamentu. Do zakonu, do proroków, do pism Starego Testamentu, które właśnie mówią nam i podpowiadają, że zmartwychwstanie człowieka jest boskim zamiarem, jest boskim celem, że taki naprawdę cel przyświeca całemu planowi, który Pan Bóg przygotował dla człowieka. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale jest opisana taka historia. I kochani, pozwólcie, że ja będę może czytał historię ze Starego Testamentu, pewne wypowiedzi i będziemy przechodzić niemalże natychmiast do komentarza, który jest zapisany w Nowym Testamencie do tych wydarzeń. Zresztą, gdyby nie Nowy Testament, to ja myślę, że bardzo byśmy byli biedni w zrozumieniu zapisów Starego Testamentu. Wiele zapisów po prostu byłoby dla nas całkowicie niezrozumiałych. Nie bardzo byśmy może wiedzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, od 9 do 11 wersetu są takie słowa. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Wiemy, o jaką historię chodzi. Że to było w czasie, kiedy aniołowie przyszli do Abrahama i zapowiedzieli narodzenie syna Abrahama, syna Izaaka. W 21 rozdziale od 1 do 3 wersetu jest potwierdzone, że ta zapowiedź się spełniła. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. A więc spełnienie tej obietnicy stało się w tym samym czasie, w którym Pan Bóg zapowiedział przez anioł. A więc za rok. Za rok o tym samym czasie. I wspominając na to wydarzenie, święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, kiedy wymienia bohaterów Starego Testamentu, odnosi się również i do tego wydarzenia. I mówi w ten sposób, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 11 do 12 wersetu. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Oto z jednego człowieka, jakoby umarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak piasek morski, i jak gwiazdy na niebie. Zrodziło się, kochani, to potomstwo, zrodził się wielki naród izraelski, bo przede wszystkim tą obietnicę należy odnieść w pierwszym rzędzie do cielesnego nasienia Abrahama. O drugim wydarzeniu, o którym również święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków też tym wspomina, a jest ono zapisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jest historia związana z ofiarowaniem Izaaka. Od 1 do 18 wersetu. I komentując to wydarzenie, w liście do Hebrajczyków, w tym samym rozdziale, to wcześniej wspomniałem, od 17 do 19 wersetu są zapisane takie słowa, że przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakoby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Pozostawię, drodzy braterstwo, te słowa po prostu bez własnego komentarza. Bo apostoł Paweł aż nadto wyraźnie tłumaczy to wydarzenie, że tam jest jakby zapowiedź, że będzie kiedyś zmartwychwstanie. I otrzymał go Abraham jakoby umarłego,
umarłego z powrotem. Również w drugiej księdze Mojżeszowej już czasy związane z życiem i historią męża Bożego Mojżesza, w drugiej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, kiedy Mojżesz zobaczył cudowne zjawisko gorącego krzaka, drugi rozdział, trzeci rozdział, przepraszam, a szósty werset, i są zapisane takie słowa. Od piątego wersetu. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejm znów sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Oto słyszy głos, który mu się przedstawia, że ja jestem Bóg, ja jestem Bóg ojca twego Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A gdzie w tym czasie byli Abraham, Izaak i Jakub? Dawno już nie żyli, dawno byli złożeni do ziemi, spoczywali w grobach swoich, a tutaj Pan Bóg przywołuje na pamięć ludzi, którzy nie żyją. I mówi, że ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Drodzy braterstwo, też jakbyśmy byli ubodzy w zrozumieniu tych słów, gdyby nie słowa samego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale, a od 37 do 38 wersetu powiada takie słowa. W ogóle cały fragment jest poświęcony zmartwychwstaniu. Ale od 37 wersetu mówi tak: a że umarli wzbudzeni będą. Wyraźnie Pan Jezus tłumaczy. Że umarli wzbudzeni będą. I tłumaczy Pan Jezus później dlaczego. To i Mojżesz zaznaczył. Przy krzaku gorejącym. Gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla niego bowiem wszyscy żyją. Tak. Abraham, Izaak, Jakub nie żyli. Nie było ich na ziemi, ale w pamięci Bożej. W pamięci Bożej ich życie było. Pan Bóg o nich pamiętał i pamięta do tej pory. I kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania, to przywróci ich z powrotem do życia. Pan Jezus mówi wyraźnie, że umarli wzbudzeni będą. Bo Bóg, nasz Bóg, w którego wierzymy, Bóg Jahwe, jest Bogiem żywych, a nie Bogiem umarłych. Również w Starym Testamencie, w księgach mojżeszowych, są pewne obrazy, które wskazują nam na właśnie nadzieję i pewność zmartwychwstania. Trzecia księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Myślę, że znane, często rozważane przy okazji Wielkanocy, to snop pierwoci. Również taką zapowiedzią, że będzie kiedyś zmiana, że nastąpi kiedyś zmiana ludzkiego losu, to są figuralne znaczenia Dnia Pojednania i roku jubileuszowego. Kiedy wszystko w roku jubileuszowym wracało do stanu pierwotnego. Ale w tym momencie nie będziemy tego tłumaczyć, bo to naprawdę było bardzo, bardzo dużo. A jeszcze kilka proroctw chciałbym, kochani, po prostu wam przypomnieć. Bo ja myślę, że wy to wszystko znacie. Ale dobrze właśnie w takich chwilach smutku przypomnieć sobie dobre słowo Boże, które myślę wzmocni nas troszkę, że jednak los człowieka Pan Bóg przewidział inny. W księdze psalmów, drodzy braterstwo, dwa fragmenty z księgi psalmów. W psalmie 16 i też to będą dwa fragmenty, które myślę też bylibyśmy bardzo ubodzy, gdyby nam nie przyszedł po prostu z pomocą Nowy Testament i słowa świętego apostoła Piotra. W psalmie 16 od rozdziału 8 do rozdziału od wersetu 8 do wersetu 11 jest wspomniane w ten sposób. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Oto jest takie słowo męża Bożego Dawida. I święty apostoł Piotr, tłumacząc te słowa w Dziejach Apostolskich, są słowa zapisane w 2 rozdziale od 25 wersetu, mówi właśnie w ten sposób. Ale Bóg go wzbudził, mówi o Chrystusie, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił to proroctwo, które było zdecydowane w Księgi Psalmów, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. I tak się też stało. Ciało Chrystusa, ciało Pana Jezusa skażenia nie ujrzało. Bóg je skrył. Nie wiemy gdzie, nie nasza to rzecz. Ale Chrystus zmartwychwstał. I później ten apostoł święty Paweł w liście do Filipian tłumaczy, że stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Stał się pierwszym z tych, którzy zostali z martwych wzbudzeni. Co jest ogromną nadzieją również dla nas, że nadzieja zmartwychwstania jest pewna i prawdziwa. Również psalmista Dawid w 118 psalmie, w wersecie 22 i 23 mówi takie proroctwo. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. I też Księga Psalmów, może przytoczę od razu to, co jest zapisane w słowa świętego apostoła Piotra, 4 rozdział od 10 do 12 wersetu. I oto on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Tym kamieniem, który został odrzucony przez naród, tym kamieniem węgielnym, to nikt inny, jak Pan nasz Jezus Chrystus. Ale drodzy braterstwo, jeszcze inne proroctwa. Jest taka księga w Starym Testamencie, księga Ioba, w której też znajdują się piękne zapowiedzi tego, że los człowieka w przyszłości będzie zmieniony. 14 rozdział Księgi Joba od 13 do 15 wersetu są zapisane takie słowa. Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? To pytanie Ioba. Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. I myślę, że tutaj Iob w tym momencie wyraża piękną lekcję, piękną nadzieję. Raz na zmartwychwstanie, ale szczególnie ta końcówka, że ty, Panie Boże, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. Panie Boże, tak jakby chciał powiedzieć Panu Bogu, że przyjdzie czas, kiedy Ty będziesz tęsknił po prostu za człowiekiem. Za tego, którego stworzyłeś. Którego stworzyłeś na obraz i podobieństwo swoje. Przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg po prostu za tym zatęskni. I los człowieka będzie zmieniony. Ale wcześniej musi jeszcze człowiek i cała ludzkość przejść lekcję grzechu, która musi człowieka nauczyć, aby więcej nie pragnął tych rzeczy, których dzisiaj czyni. Również w tej samej księdze, w 19 rozdziale, a 25 werset, mówi w ten sposób, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę, przepraszam, 25, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Muszę braterstwu powiedzieć może taką rzecz, ciekawostkę może. Te słowa, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje, znalazłem na jednym z nagrobków na cmentarzu w Lublinie. Ale to byłem na wielu cmentarzach i na jednym tylko nagrobku te słowa znalazłem. Ale myślę, że są to wspaniałe słowa. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje i mimo ogromnego doświadczenia, ogromnych trudności, ogromnej choroby, którą przechodził, ogromnego doświadczenia, które zostało na niego zesłane, w tej boleści, w trudach dnia codziennego, które miał, potrafi powiedzieć, ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem mym stanie. Niektóre przykłady mówią, że nad grobem mym stanie. Myślę, że to jest jedna z najwspanialszych obietnic Słowa Bożego. Świadomość, że odkupiciel mój, że odkupiciel nas, że odkupiciel człowieka żyje. I że przyjdzie czas, kiedy użyje swojej mocy, aby wszyscy mogli być przywróceni z powrotem do życia. Również, drodzy braterstwo, wiele prorok Starego Testamentu wspomina nam o tej wspaniałej nadziei zmartwychwstania. Prorok pański Izajasz w 26 rozdziale, 19 wersecie mówi takie słowa. Słowa, które tyczą się niewątpliwie wzbudzenia Kościoła, bo ciężko te słowa nawet po prostu skomentować inaczej. Nowy przekład mówi tak, że ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną. Biblia Gdańska, stary przekład mówi, że twoje ciało wstanie. Ale niemniej samo proroctwo jest bardzo pocieszające. Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wspaniałe proroctwo, które zapowiada to, że przyjdzie czas, kiedy groby zostaną otworzone i wszyscy, którzy są umarli, wyjdą z nich i będą mogli cieszyć się życiem wiecznym. Oczywiście, jeżeli będą chcieli tego pragnąć. Również ten sam prorok, tylko w 25 rozdziale, od 6 do 8 wersetu, podaje piękne proroctwo. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem ze stałych, dobrze wystałych win i zniszczy na tej górze zasłonę, na górze, które będzie przyszłe Królestwo Chrystusowe. Zniszczy zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami. Ona do dzisiaj ciągle jeszcze jest, ta zasłona. I przykrycie rozciągające się nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy co? Śmierć. Bardzo pięknie i prosto mówi prorok pański Izajasz. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć i na wieki zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż tak Pan powiedział. I przypominają się tutaj słowa z Księgi Objawienia, że śmierci, płaczu, mozołu więcej nie będzie. Kiedy Pan uczyni nowe niebo i nową ziemię. Tutaj prorok pociesza, myślę, i naród żydowski, który był w ogromnym doświadczeniu, pociesza i nas przez to słowo i myślę, że i pociesza całą ludzkość, choć może nie docenia tych słów, że ta zasłona śmierci, która jest rozpostarta nad ludami, nad narodami, kiedyś będzie po prostu zwinięta. Kiedyś będzie usunięta i będzie z powrotem człowiek przywrócony do społeczności z Bogiem, do życia wiecznego, aby mógł służyć Bogu. Zresztą 9 werset mówi pięknie. I będą mówić w owym dniu te narody, spod których ta zasłona śmierci będzie zdjęta. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. I to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Myślę, kochani, że te słowa również są aktualne. Myślę, że są nawet żywe i dla nas. Że my tej radości chyba już dzisiaj w pewien sposób doświadczamy. Bo samo przyjęcie wspaniałej nauki o zmartwychwstaniu jest niczym innym, jak wyrażeniem ufności, że oto Bóg, któremu zaufaliśmy. Zaufaliśmy temu, co mówi Słowo Boże. Zaufaliśmy w oświadczenia proroków, w historię Starego Testamentu. I na tej podstawie mamy ogromną ufność, pewność i radość, że zmartwychwstanie będzie faktem. Również jeszcze jedno proroctwo z Księgi Izajasza. W 14 rozdziale od 3 wersetu będziemy czytać. I stanie się w owym dniu, gdy Pan da Ci odpoczynek po Twoim znoju i udręce i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś, że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak. Ta szydercza pieśń nad królem babilońskim to pieśń nie nad literalnym królem, ale pieśń nad szatanem. Nad tym, który sprowadził śmierć na ziemię. Pan złamał laskę bezbożnych. Przepraszam, jeszcze 4 werset. Że Pan wykończył się ciemiężca, skończyło się panoszenie. Pan złamał laskę bezbożnych bez urło tyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Ale kiedy? Kiedy panowanie księcia tego świata będzie ukrócone. Kiedy się skończy? I 8 werset mówi, że nawet cyprysy mają z ciebie ucieczną zabawę. I cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Odkąd skończyło się panowanie i władza szatana, żaden drwal nie wychodzi, można dodać siekierą, choć tu nie ma, aby ściąć cedry libańskie. A cedry libańskie czego są symbolem? Drzewo w symbolice Słowa Bożego wstawia nam człowieka. A cedry są symbolem życia wiecznego. To, co zostało ścięte przez szatana, to życie wieczne. I kiedy on będzie zniszczony i usunięty, to będzie przywrócone życie wieczne. Zresztą, drodzy braterstwo, może troszkę odejdę chwilę od tematu. Drzewo z cedrów libańskich, wiecie, gdzie było używane w historii budowy świątyni Salomona? Pamiętacie? Pierwsza była świątynia budowana z kamienia. Ale te wszystkie kamienie, ściany, były czym przykryte? Były przykryte cedrami, drzewem cedrowym. Bo tym, czym będzie się właśnie szczycił, czym będzie, jaką chwałą będzie obdarzony przyszły Kościół w chwale, to jest właśnie życie wieczne. A dopiero później na te deski cedrowe było kładzone złoto. Czyli tak jakby mur świątyni składał się z 3 warstw. To jest jakby następna wartość, o którą warto się ubiegać, aby być częścią tej świątyni. Złoto jest symbolem boskiej natury. Ale to jest może inne rozważanie na inny temat. Drodzy braterstwo, jeszcze 4 wersety, na które chciałbym zwrócić uwagę, mówiąc właśnie o nadziei zmartwychwstania, o proroctwach, które zapowiadają, iż coś takiego w przyszłości, mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości nastąpi. Pierwsza Księga Samuelowa, 2 rozdział, ta wspaniała, pochwalna modlitwa Anny, która pierwsze prosiła Boga o syna, bo była długo niepłodna. Powiedziała, że jeżeli mi go dasz, to ja go ci oddam na służbę. Taką wolę wyraziła. I Pan Bóg spełnił jej życzenie. Dał jej syna, był nim Samuel, który kiedy podrósł, został oddany na służbę do przybytku. Ale w pierwszej księdze Samuelowej, w 2 rozdziale, gdzie jest ta modlitwa Anny, w 6 i 8 wersecie są powiedziane takie słowa, że Pan zadaje śmierć, ale co? ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale co? I wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z brochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył ląd stały. Pan. Pan Bóg zadaje niedolę, Pan Bóg zadaje śmierć, ale również i Pan Bóg jest w stanie przywrócić do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i z tej krainy umarłych potrafi Pan Bóg w mocy swojej człowieka z powrotem wyprowadzić. Najbardziej znane proroctwo, drodzy braterstwo, które jest wspaniałym obrazem na zmartwychwstanie, często które tłumaczymy do jakby restytucji narodu izraelskiego. Ale ja bym chciał na tym momencie spojrzeć, że jest to wspaniałe proroctwo na zmartwychwstanie. Proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, Dolina Suchych Kości. Również jeszcze jedno proroctwo. Proroctwo Ozeasza, 6 rozdział i 2 werset mówi w ten sposób. Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Jeszcze jedno proroctwo z Księgi Daniela, może już nie będę czytał. Księgi Daniela, 12 rozdział, od 1 do 12 wersetu. Ale chciałbym może, kochani, w tym momencie zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bo proroctwa, które przedstawiłem, są zapowiedzią tego, że zmartwychwstanie jest jakby pewne. Jest zapowiedziane przez Pana Boga i na pewno przyjdzie czas, kiedy słowa te po prostu zaczną się wypełniać. Często może nawet w naszym rozważaniu byśmy pytali, myślę, że to bardzo naturalne jest, kiedy? Bo chcielibyśmy. I myślę, że każdy z nas chciałby, aby to wspaniałe dzieło zmartwychwstania rozpoczęło się jak najszybciej, bo po prostu człowiek został stworzony do życia wiecznego. Myślę, że również każdy z nas chciałby, aby spełniło się jeszcze wiele obietnic Słowa Bożego, również te, które tyczą się Kościoła, prawdziwego Kościoła tutaj na ziemi. Kochani, na stronie 801 chciałbym może przeczytać taki fragment odnośnie zmartwychwstania. Pytanie jest następujące. Czy nie jest prawdą, że najpierw musimy zmartwychwstać duchowo? Jeżeliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie. List do Kolosan, 3 rozdział, 1 werset. Gdyśmy byli umarli w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem. Efezów 2:5. Odrzuć się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci ci Chrystus. Efezów 5:14. Jak Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. List do Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Powtórzę pytanie. Czy nie jest prawdą, że najpierw musimy zmartwychwstać duchowo? Proszę braterstwa, przedstawiłem proroctwa, które zapowiadają zmartwychwstanie. Wrócę jeszcze do tej myśli, że często dochodzimy kiedy. Pozwólcie, że przeczytam odpowiedź brata Russella w tym temacie, czy musimy najpierw zmartwychwstać duchowo, aby odpowiedzieć na pytanie kiedy. Bo często może zadając pytanie kiedy, martwimy się tak jakby o to, co należy się Panu Bogu. Bo to Pan Bóg powiedział, że będzie zmartwychwstanie i On to uczyni we właściwym czasie. Ale co my możemy zrobić w sprawie zmartwychwstania? I odpowiedź jest następująca. Wyjaśniliśmy już poprzednio, że ludzkość powstanie na sąd i że zmartwychwstanie ludzkości będzie stopniowym przez całe 1000 lat. Nie tylko tą chwilą, gdy ludzie będą wzbudzeni i wyjdą z grobów. To będzie tylko początkiem zmartwychwstania. Ludzie powstawać będą na to, by dostąpić restytucji odrestaurowania. Zatem tak jak w przyszłości ludzkość będzie stopniowo podnoszona ze stanu grzechu i śmierci podczas tysiąclecia i stopniowo dochodzić będzie do ludzkiej doskonałości, osiągnie ją w zupełności przy końcu tysiąclecia, tak do pewnego stopnia Bóg daje podobny obraz co do Kościoła. Znaczy, że od chwili naszego poświęcenia się Bogu i spłodzenia Duchem Świętym określani jesteśmy jako nowe stworzenia, jako powstający ze starej, martwej natury i stający się żywymi Bogu jako nowe stworzenia, które ma wzrastać, najpierw jest jakoby niemowlęciem, następnie młodzieńcem, a w końcu jako zupełnym nowym człowiekiem. Ta myśl o rozwoju charakteru jest niekiedy wyrażona jako część zmartwychwstania. Powstaliście z Chrystusem, abyście w nowości żywota chodzili. List do Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Różne te teksty zacytowane w tym pytaniu stosują się do tej części zmartwychwstania, której doznajemy w obecnym życiu. I pozwólcie mi dodać, że kto nie będzie miał tej części zmartwychwstania w znaczeniu powstawania ze swych słabości i wyrabiania charakteru, ten nie będzie nadawać się do chwalebnego zmartwychwstania natychmiastowego, jakie Bóg ma dla Kościoła przy końca tego wieku, przy którym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że powtórzę to jedno zdanie. Różne te teksty zacytowane w tym pytaniu stosują się do tej części zmartwychwstania, której doznajemy w obecnym życiu. I pozwólcie mi dodać, że kto nie będzie miał tej części zmartwychwstania w znaczeniu powstawania ze swych słabości i wyrabiania charakteru, nie będzie się nadawać do zmartwychwstania w chwale. Kochani, mówiąc bardzo prosto, nie martwmy się o spełnienie w czasie przez Boga ustalonym, aby dał i spełnił nadzieję zmartwychwstania. Troszmy się o to, aby to, co należy do naszej części naszego zmartwychwstania, to, co zależy od nas, abyśmy dla naszego zmartwychwstania jak najwięcej uczynili. Żebyśmy my tutaj, żyjąc na ziemi, rozwijając swój charakter, rozwijając swoje myśli, byśmy jak najbardziej starali się być podobnymi do wzoru, który mamy pokazany w Jezusie Chrystusie. A jeżeli to osiągniemy, to możemy być pewni, że ta druga część zmartwychwstania, jaką będzie nagrodzenie przez Pana Boga, stanie się naszym udziałem. Święty apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale od 8 wersetu mówi tak. Od 7 może. Gdzie mówi o tym, że Jezus Chrystus jest najwyższą wartością dla człowieka. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznając za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznając za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tą, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Życzę Wam, kochani, tego zmartwychwstania, abyśmy mogli oglądać Boga, takim jest. Amen.